Drodzy Państwo, trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Szwecji. Ta podróż apostolska związana jest również z obchodami 500. rocznicy reformacji. W jaki sposób my jako katolicy, jako wspólnota wierzących powinniśmy spoglądać na tego typu obchody i w jaki sposób też włączyć się w te obchody. Ja chcę zapytać o to księdza doktora habilitowanego Sławomira Pawłowskiego, dyrektora Instytutu Ekumenicznego przy Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także członka Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam.
Księże, no właśnie, pojawiają się różne komentarze w różnych miejscach, czy to w internecie, czy na antenach radiowo-telewizyjnych, na temat tego wydarzenia, w którym uczestniczy Ojciec Święty Franciszek. Poproszę, by przybliżyć naszym słuchaczom ideę tego spotkania, tego wydarzenia, przedsięwzięcia i też no, jakoś naprowadzić naszych słuchaczy na odpowiedni sposób obchodzenia tej uroczystości.
Tak, jest jedno słowo klucz, które nazywamy bowiem to upamiętnieniem, nie zaś świętowaniem reformacji. Słowo upamiętnienie jest znaczeniowo szersze. I już kardynał Koch przed 3 tygodniami w liście wyjaśnił, na czym ma polegać właśnie to wspólne upamiętnienie. Na takich 3 elementach. Będzie to dziękczynienie za dary, które przyniosła reformacja, bo też musimy pamiętać, że nie możemy jej nazywać całkowitym złem. Ona też coś dobrego przyniosła i za to, co było dobrego, za to możemy podziękować. Po drugie, pokuta za utraconą jedność wśród chrześcijan, także za cierpienie wielu ludzi, bowiem potem dochodziło do wielu wojen religijnych. No i po trzecie, wspólne świadectwo, że my możemy świadczyć wspólnie o Chrystusie i być coraz bliżej siebie. A zatem dziękczynienie za niektóre dary, pokuta za utraconą jedność i wspólne świadectwo. I to jest wspólne upamiętnienie na skali globalnej pierwszy raz, że papież tego dnia, gdy luteranie obchodzą pamiątkę reformacji, 31 października, że papież włącza się w tego rodzaju upamiętnienie. Możemy jeszcze historycznie tutaj powiedzieć, że to, co miało miejsce, za rok będzie okrągłe 500 lat. Marcin Luther wystąpił najpierw z tezami do dysputy akademickiej na temat roli, praktyki i znaczenia odpustów. Wysłał swoje tezy do dość wąskiego grona teologów. Nie jesteśmy pewni, czy przybił te tezy na drzwiach kościoła. Być może to jest tylko reformacyjna legenda. Może tak było, może obok tych drzwi kościoła była jakaś tablica ogłoszeń. Ale był bardzo nawet zdziwiony tym, że ta sprawa stała się szybko głośna. To, nad czym możemy ubolewać, to było jakieś zaniedbanie obu stron, bym powiedział, tego rodzącego się protestantyzmu i katolicyzmu niestety, że nie doszło do rzeczowej wymiany argumentów, że obie strony postępowały zbyt niecierpliwie. Nie doszło do... Były owszem 2 dysputy w Augsburgu i w Lipsku, ale trwały krótko. Obie strony nie mogły siebie do końca zrozumieć. W związku z tym już po 3 latach Luther, jednoznacznie potępiono wiele tez Lutra, a potem jego samego ekskomunikowano. I tak rozpoczął się proces coraz większego doktrynalnego odchodzenia od siebie, właśnie owego rodzącego się protestantyzmu i katolicyzmu. Drugi Sobór Watykański II powiedział tak ogólnie, że gdy patrzymy na rozłam wśród chrześcijan, no to należy w nim dostrzec winę ludzi z jednej i z drugiej strony. To nie znaczy, że prawda jest podzielona, prawda? To nie znaczy, że prawda jest pośrodku, ale wina konkretnych ludzi, którym może zabrakło cierpliwości do dyskusji, jakiejś wymiany poglądów, dialogu. I gdy patrzymy na wizytę papieża teraz, to trzeba to widzieć też w geście pewnego, patrzeć na to jako gest prorocki. Skoro ileś lat temu ludzie nie chcieli ze sobą cierpliwie rozmawiać i być, to dajmy świadectwo wspólnego dialogu teraz właśnie. Jeszcze powiem, że reformacja to były przemiany religijno-społeczne. Luter musiał się schronić u książąt, u możnowładców, no bo inaczej by znalazł się w więzieniu. No i w ten sposób niestety wielu książąt, władców użyło go jako narzędzie do swoich politycznych celów. No i na tym też możemy boleć. Sama reformacja, oprócz reformacji tej zapoczątkowanej przez Lutra, było jeszcze skrzydło reformacji szwajcarskiej z postaciami Kalwina, Zwingliego, a potem w następnych wiekach powstawały nowe wspólnoty, które dziś byśmy nazwali ewangelikalnymi. To są baptyści, metodyści, adwentyści, zielonoświątkowcy. Te grupy są między sobą różne. Gdybyśmy mieli tak podsumować, co mamy wspólnego, a co nas dzieli, to niewątpliwie łączy nas to, co jest w wyznaniu wiary. Tym, które odmawiamy co niedzielę w kościele, większość tych wspólnot protestanckich to samo wyznanie wiary składa. I to nas łączy. I to są centralne prawdy naszej wiary. Jeżeli coś nas różni, to zapatrywanie na temat struktury Kościoła, urzędów w Kościele, niektórych rzeczy dotyczących sakramentów. Ale nad tym pracują komisje teologiczne, żeby to zbliżenie poglądów było coraz bardziej bliskie. Jeżeli chodzi o takie bardzo ważne dokonania teologiczne, to w roku 1999 podpisano wspólną katolicko-luterańską deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Był to bardzo stary spór sprzed właśnie ponad 500 lat, w jaki sposób człowiek osiąga uświęcenie, w jaki sposób jest w stanie łaski uświęcającej. Czy tylko wiara, czy uczynki? I my dzisiaj wiemy, że tych dwóch spraw nie można sobie przeciwstawiać, bo człowiek osiąga uświęcenie z łaski Bożej, z inicjatywy Bożej, przyjmuje to wiarą, ale nie tak, żeby jego uczynki stawały się bezwartościowe. Wiara, która jest żywa, działa przez miłość, która również przejawia się w uczynkach. Postęp teologii z obu stron sprawił, że ten spór, który był tak gorący 500 lat temu w tej jednej kwestii, bo o niej tylko mówimy, teraz już stępił ostrze i możemy na to w innym świetle zupełnie spojrzeć.
Księże profesorze, dziękuję za takie rozjaśnienie, bo też nurtowało mnie to pytanie. Zwykle mówimy o tym, co nas dzieli, co nas różni. Jest to doświadczenie. Ksiądz profesor wspomniał o tym, co nas łączy. Natomiast ja też chciałbym zapytać, dlaczego akurat Szwecja jest miejscem tych obchodów, tego upamiętnienia?
Być może, to tylko tak mogę odpowiedzieć, być może dlatego, że kościół szwedzki jest najbardziej licznym kościołem luterańskim, ponieważ tam mamy do czynienia z kościołem narodowym, jednym, państwowym w Szwecji. Owszem, więcej luteran mieszka w Niemczech, ale tam mamy do czynienia z wieloma kościołami poszczególnych landów niemieckich, kościołami, które są niezależne. Więc być może to. No być może stamtąd przyszło zaproszenie. Również wiemy, że w Szwecji, no Szwecja również, tak jak Skandynawia, cierpi z powodu sekularyzmu i może właśnie tam potrzebne jest to szczególne świadectwo wiary w Chrystusa. Musimy pamiętać, że Luter, jakkolwiek byśmy oceniali to, co on zapoczątkował i jakkolwiek to, co chciał, może nie było zgodne całkowicie z jego pierwotnymi intencjami, bo on nie planował rozłamu w Kościele. Chciał jego reformy, zaniechania praktyk, które budziły wątpliwość. A takiej reformy to Kościół pod względem ludzkim zawsze potrzebuje. A zatem tenże Luter był człowiekiem bardzo pobożnym, niezwykle wrażliwym. Zadawał sobie pytanie, jak odnajdę Boga łaskawego. On nie mógł sobie poradzić ze świadomością własnej grzeszności. A dzisiaj problem jest taki, że po prostu ludzie nie czują, że potrzebują łaski Bożej. Niestety uznają, że grzechu chyba w ogóle nie ma. To jest ten problem dzisiaj i niech on szczególnie mocno będzie dzisiaj w Szwecji, niech będzie dostrzeżone wspólne świadectwo wiary w Chrystusa.
Księże profesorze, na koniec takie pytanie, jakie są osobiście księdza profesora oczekiwania, nadzieje związane z tym spotkaniem, z tą wizytą ojca świętego Franciszka w Szwecji?
Ja bym chciał, żeby chrześcijanie odnośnie do katolików i luteran, żeby te dwie wspólnoty coraz lepiej się poznawały. Ale najpierw, że tak powiem jeszcze, dla katolika bardzo znaczącym dokonaniem ekumenicznym to są dwie rzeczy. Po pierwsze modlitwa osobista i wspólnotowa oraz poznawanie nauki własnego Kościoła. Chyba nie ma lepszej przysługi ekumenicznej niż dobra znajomość nauki własnego Kościoła. Dalej, to już kolejny stopień, poznawanie doktryny tych drugich kościołów i być może radosne odkrycie, że one wcale aż tak bardzo się od siebie nie różnimy. Więc tego bym oczekiwał. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że w ostatnich czasach rosną różnice w nauczaniu co do niektórych spraw etycznych. Owszem, rosną różnice, ale również powstawają też nowe punkty zgody, ponieważ jest wiele takich wspólnot protestanckich, które są bardzo tradycyjne, tradycjonalistyczne, których też nauka etyczna jest zbliżona do naszej. I może tak się zdarzyć, że jakaś wspólnota, no powiedzmy baptystów czy zielonoświątkowców, pod względem nauki o sakramentach jest od nas dalej niż luteranie, ale w nauce etycznej jest bliżej. Także to są nowe momenty składania wspólnego świadectwa.
Zachęcam więc całą rodzinę Radia Maryja, również wszystkich słuchaczy i widzów do tego, by, tak jak ksiądz profesor wspomniał, trwać na modlitwie, ale też trwać mocno przy swoim kościele, poznając ten Kościół, jego nauczanie i w ten sposób też dążąc do wspólnego zbliżenia, bo przecież to, co nas łączy przede wszystkim, to wiara. Dziękuję serdecznie, księże profesorze, i pozdrawiam gorąco.
Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Sławomir Pawłowski, pallotyn, dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także członek Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.